Ostatnio rozmawiałem z takim bratem, nie z naszego zboru, i który powiedział, bardzo lubi śpiewać i dużo śpiewa w swoim życiu. I mówi, wiesz co, Artur, ja nie wiem jak to jest, ale te pieśni takie uwielbieniowe, takie chwalące, radosne, które są pisane gdzieś tam w Stanach, kiedy są tłumaczone na język polski i śpiewane tutaj w Polsce, to mają taki charakter trochę depresyjny. I mówi, nie wiem jak to jest, ale po prostu tak, tak jest, że te rzeczy, które przychodzą, są pisane z taką nutą radości. W naszej kulturze, w naszym przez nas czasami rzeczywiście wygląda tak, jakby w nich nie było życia. I coś w tym jest, że jako Polacy mamy tak czasami dużo takiego przygnębienia. Przynajmniej tak widać, tak? Przynajmniej z zewnątrz. Mam nadzieję, że w środku jest inaczej, że w środku jest radość, że to tylko pozornie, tak, jest na zewnątrz. No i mogę życzyć nam wszystkim dużo radości, dużo wychwalania Pana Boga i skupiania się na tym, co jest dobre, co On dobrego robi w naszym życiu. Otwórzmy Księgę Daniela. Przeczytamy fragment z pierwszego rozdziału. Księga Daniela, pierwszy rozdział, strona 945. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, naciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jerozolimu i oblekł je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się z potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego, i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tęsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara do tego miejsca. Jest tutaj opisana bardzo, bardzo taka trudna sytuacja życiowa, dlatego że naród izraelski został uprowadzony do niewoli babilońskiej i widzimy tutaj rzecz taką, że wiele młodych ludzi, którzy byli zdolni, tak, wiele osób, które no, nadawało się do jakiejś nauki, uzdolnionych szczególnie, zostało przeznaczonych do służby dla samego króla Babilonu. Z tego co wiemy, był to najpotężniejszy władca, tak, tamtego czasu i można powiedzieć, że był taką władcą świata. Tak. Później rzeczywiście o Nebukadnesarze powiedział, że ty jesteś królem królów. Na ziemi, tak? To sam Bóg powiedział takie słowa. I możemy widzieć, że trafili przed pogańskiego króla, któremu mieli służyć. Zostali wyjęci z miejsca, gdzie w sumie łatwiej powinno być służyć, tak? Bo w swojej ojczystej ziemi, w Izraelu. Natomiast z tego, co wiemy, część Izraela w ogóle to wygnanie było z powodu złego postępowania, tak? Ale to, co możemy zobaczyć w tym pierwszym rozdziale, że byli między tymi ludźmi osoby prawe, tak? Byli między tymi ludźmi osoby, które przestrzegały przykazań pańskich i zależało im na tym, żeby żyć według tego. A mimo to znaleźli się w takiej sytuacji, że byli wyjęci z tego swojego miejsca, z tej swojej ojczyzny, w której żyli i postawieni w bardzo trudnych okolicznościach. Dlatego, że dookoła byli sami nauczyciele, sami najlepsi, najlepiej wyszkoleni pogańscy, możemy powiedzieć fachowcy, tak? Tutaj jest napisane, że oni wzięli tych mężów, czyli Daniela i jeszcze tą trójkę, między innymi, tak? Bo to jest opisane tylko, że między innymi były te osoby, ale było to więcej osób takich. Natomiast Słowo Boże skupia się na tych czterech. I byli postawieni wśród fachowców od różnej nauki, tak? Od astronomii, astrologii, możemy powiedzieć matematyki, historii i wszystkiego innego, tak? I oni mieli służyć w takim miejscu, mieli być. I w sumie, kiedy popatrzymy się na to, co tutaj się wydarzyło, gdzie ten, że tak powiem, przełożony nad sługami dworskimi zmienia imiona tym Hebrajczykom młodym. I kiedy patrzymy się na to, jakie ich imiona zostały zmienione, to możemy widzieć, że jak bardzo zależało Babilończykom na tym, żeby zmienić tożsamość tych ludzi, tak, Izraela. Żeby oni zaczęli myśleć, że są kimś innym, że służą dla kogoś innego, że teraz mają inne cele postawione. Kiedy patrzymy się na Daniela, który był nazwany Bóg jest sędzią, zostało jego imię zmienione na to, na takie, które oznaczało Baal chroni jego życie, tak? Więc możemy wczuć się, tak, w tą sytuację, gdzie do tej pory noszę jakieś imię, które ma wskazywać na Boga i które pokazuje, jaki jest Pan Bóg, a od tej pory mówią do mnie cały czas Baal chroni moje życie? Jak bardzo wielki był wpływ tego Babilonu na tych młodych ludzi. Ananiasz, którego imię oznaczało Jahwe jest łaskawy, od tej pory nosił imię, które mówiło o tym, że jest dowódcą Boga Aku. Miszael, jego imię oznaczało, któż jest jak Bóg. Teraz jego imię oznacza, któż jest jak Aku. Azariasz, którego imię oznaczało Jahwe pomaga, teraz jest, jego imię znaczy sługa Nebo. No, to są bardzo takie ciekawe rzeczy, które pokazują, jak Babilon chciał zmienić człowieka, zmieniając właśnie środowisko, gdzie ten ich wyciągnęli z tej ojczyzny, tak? Z tego miejsca, gdzie mogli oddawać Bogu cześć i chwałę. I przenosi ich do miejsca, gdzie jest zupełnie inne, trudne środowisko. Chcą zmienić tożsamość, pokazać nowe cele w życiu, zmienić przez to przekonania, tak? I wykorzystanie tych wszystkich umiejętności, które mieli, tych zdolności, bo widzieliśmy, że jest napisane o nich, byli to pojętni do nauki ludzie. Byli obdarzeni bystrym rozumem, byli mądrzy, tak? I teraz te umiejętności miały na co wpływać? Na rozwój Babilonu. One miały wpływać na to, żeby ten wielki Babilon mógł się jeszcze bardziej rozrastać. Bardzo ciężka w sumie sytuacja. Tym bardziej, kiedy patrzymy się na to, że ci ludzie, którzy tutaj są opisani, oni mieli, Daniel miał około 20 lat. Więc możemy sobie pomyśleć, jak to jest człowiek, który był wychowany w Bożym dla Boga i jest wsadzony w takie trudne miejsce, gdzie jest otoczony zupełnie innym przekonaniem, zupełnie inną wizją świata, który usuwał Boga ze wszystkiego, tak? Miał tylko swoich tych bogów, tych pogańskich, który nie wierzył prawdziwemu Bogu. I jak on miał się tam zachować? Przecież to wiadomo, że młody człowiek to jest podatny na to, że jego wiara będzie słaba, tak? Jego wiara będzie się uginał. A jednak Bóg pokazał, że ci ludzie, którzy tutaj stanęli, oni byli wierni. I Bóg przydawał im tej wiary, wytrwałości. Kiedy patrzymy się na to, co tutaj jest napisane, to w tym pierwszym rozdziale, to widzimy, że to był taki test wiary. Oni zachowali się wiernie względem Boga i później kolejne rozdziały pokazują rozwinięcie tej wiary, że oni stawali później coraz większych, tak, takich, powiedziałbym, stopniach trudności, tak? Większe wyzwania. I Bóg ich przeprowadzał przez to wszystko. Możemy widzieć, że ci młodzi byli wypróbowani, wystawieni na takie, na pokusy, tak? Które oferował tamten świat, gdzie oferowało tamto środowisko, tamta kultura. Zostali uznani za elitę, tak? Oni byli w elicie. W elicie, w takiej pozycji społecznej, gdzie wielu mogło sobie pomarzyć. Jest napisane, że nie tylko mieli najlepsze wykształcenie, ale oni mieli dostęp do najlepszego standardu życia. Tak? Jedli ze stołu królewskiego. Mieli wszystko to, co tamten świat najwięcej mógł oferować. I teraz przyszło wypróbowanie. Jakub w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu w Nowym Testamencie mówi: wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. I kiedy patrzymy się na ich życie, tak, na to, co się wydarzyło w ich życiu, to widzimy, że ta wiara postępowała, że ta wiara ich się, ta wytrwałość ich się rozwijała. I tak jest, że kiedy jesteśmy w małym wierni, tak, jesteśmy w dużym wierni. Ważne jest to, co robimy małego. Kiedy Bóg nam daje jakieś małe odpowiedzialności, jakieś małe rzeczy, w których chce, żebyśmy chodzili w wierności i przez to otrzymuje wytrwałość. Później łatwiej jest przejść do rzeczy większych, kiedy Pan Bóg kładzie na nas. I żyjąc w takim środowisku, które nie sprzyjało, Daniel i właśnie ci towarzysze, tak, Ananiasz, Miszal i Azariasz, oni byli jeńcami, ale podniesionymi do wysokiej pozycji. Byli pod wpływem właśnie takich elitarnych nauczycieli, tak? I czytamy, że przyszła pierwsza próba. Mieli jeść ze stołu królewskiego i pić wino, które pijał sam król. I jest bardzo ciekawą rzeczą, o której czytamy w 8 wierszu tego rozdziału. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. To, co możemy widzieć, to, że Daniel postanowił w sercu. On chciał być przed Bogiem sprawiedliwym. On chciał nie kalać się tą propozycją, tak? Nie kalać się tym jedzeniem, które było, bo to było z perspektywy Żyda nieczyste jedzenie. Tak? Były tam rzeczy, które Żydzi nie mieli jeść. I oni tego chcieli pilnować. Jedzenie zawierało właśnie żywność, tą, którą z perspektywy Boga czy prawa Bożego nie mogli jeść. Mało tego, była tam żywność, która była najpierw składana Bogom, bóstwom, tak? A później mieli jeść. I Daniel i właśnie reszta tych młodych ludzi chciała zachować się w wierności. Łatwo jest, myślę, wpaść w takie wymówki, tak? Czy można stwierdzić, czy Daniel mógł w sumie stwierdzić, że w takich normalnych okolicznościach, gdybyśmy nie byli, w sumie ta sytuacja była taką wyjątkową. Bo gdybyśmy byli w Izraelu, no to byśmy musieli spełniać to prawo Boże i nie jeść tych nieczystych potraw, nie jeść temu, co jest bożką, tak, przygotowywane, ale ta sytuacja była inna. No w sumie, gdyby Bóg nas nie dał w to miejsce, no to byśmy mogli dalej być wierni, tak? Ale jednak nie szukali kompromisu. Nie szukali tego, żeby, nie wiem, zjeść potrawy i otrzymać te stanowiska. Raczej byli takiego nastawienia, że chcą być wierni. I też ta próba, o której tutaj jest napisane, ona świadczyła o tym, że byli bardzo, bardzo nastawieni na wierność Bogu i poniesienie wszelkich konsekwencji, gdyby Bóg nie sprzyjał im w tym momencie, tak? Gdyby Bóg odmienił to życie, to gdyby inaczej poprowadził to. Dlatego, że oni powiedzieli coś takiego, że gdy będzie zrobiona ta próba, gdy będzie zrobiona próba i będziemy gorzej wyglądać, to wtedy zrobisz z nami, co zechcesz. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Bóg zdecyduje, że nie mamy być w tym miejscu, to zrobicie z nami, co chcecie. Nawet to mogło się wiązać z tym, że oni po prostu zginą. I nie szukali kompromisu, tak? Nie myśleli o tym, żeby może udawać. Dostaniemy potrawy ze stołu królewskiego i je weźmiemy, odejdziemy gdzieś na bok, je wyrzucimy, a będziemy jeść co innego. Tak? Będziemy tak udawać przed tym przełożonym sług. No ale tego nie zrobili. Nie robili w ten sposób. Albo nie zrobili czegoś takiego, że pomyśleli sobie o tym, że trochę żal będzie nam tego przełożonego nad sługami i raczej okażemy mu miłość, bo nam żal, żeby on zginął. I dlatego będziemy nieposłuszni, żeby ktoś inny nie ucierpiał. Bo widać było, że ten przełożony sług bardzo się bał o swoje życie, że gdy oni nie będą karmieni, gdy nie będą jeść tego posiłku w taki sposób, to on może nawet głowę stracić. I widać, że bardzo jasno i czytelnie i przejrzyście podchodzili do tego. Nie próbowali nic ukrywać. Chcieli być posłuszni, chcieli być wierni Bogu. I okazali wierność Bogu. W dziewiątym wierszu jest napisane coś wspaniałego, co stało się ich nagrodą za tą wierność. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Więc oni w obliczu tak trudnej rzeczy zachowali się wiernie, a ten wiersz pokazał, że Bóg dał im łaskę. On zadziałał na tego przełożonego, okazał im łaskę, że mogli zaproponować coś i to zostało przyjęte. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek do tego, żeby właśnie szukać posłuszeństwa u Boga, niezależnie od tego, w jakich sytuacji człowiek się znajduje, i oczekiwać łaski. I w sumie w trzecim rozdziale mamy w 16-17 wierszu zapisane takie słowa, to już z kolejnej historii, z kolejnego wydarzenia. taką rzecz. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadneserowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognisty i z twojej ręki, o królu. Więc widać, że postawa tych młodzieńców była cały czas taka sama. Oni chcieli być wierni, ale do Boga powiedzieć, że od Boga będzie zależał wynik ich wierności. Tak? I czasami trudno jest w obliczu naszego życia, w obliczu naszych odpowiedzialności, może być trudno zachowywać wierność, tak? Bo może to być związane z utratą jakiejś pozycji społecznej albo z blokadą, że nie możemy iść dalej, że nie możemy się rozwijać, że nie możemy dostać jakiegoś awansu w pracy, tak? Ja pamiętam sytuację, gdzie w swoim życiu, gdzie miałem wykonać jakąś instalację, tak? I szef powiedział, że tutaj poprowadzisz rzeczy bezpośrednio do licznika, a w ścianie zrobisz taki myk, takie przejście poza licznikiem, żeby nie było to widać, że jest woda pobierana nielegalnie i to po prostu wykonasz, tak? No i sprzeciwiłem się temu, tak? Powiedziałem, że no nie mogę, tak? Wiedząc o zamiarze, jaki jest, nie mogłem. I to miało swoje konsekwencje, tak? Ale to jest mowa tylko o jakichś małych rzeczach, tak? Które wiązały się z tym, że na jakiś czas nie miałem zleceń, tak? Nie miałem pracy w tym momencie od tej osoby. Ale to, co tutaj jest napisane, to wiązało się z czymś większym. To wiązało się z tym, że oni mogli po prostu zginąć. I kiedy ci młodzieńcy w ogóle tam byli w tym Babilonie, mogli się zastanawiać: Boże, jak my mamy żyć? Co my mamy robić? Czego Ty od nas wymagasz? Co Ty chcesz od nas, tak? Czy mamy czekać na wyzwolenie, że zachras nas wyzwolisz, wrócimy do tego kraju, będziemy mogli wrócić do Izraela, będziemy mogli znowu Ci oddawać cześć? Czy mamy tam żyć? Jak mamy tam żyć? I Bóg jest naprawdę wspaniały i miłosierny, bo jest napisane w Księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, takie słowo, które myślę, że właśnie dla tych młodzieńców było takim ukierunkowaniem do tego, że oni mieli tam żyć pośród tych ludzi. Oni po tych słowach, kiedy zostały im odczytane, nabrali przekonania do tego, w jaki sposób mają żyć w tamtym miejscu. Jest napisane w 29 rozdziale Księgi Jeremiasza takie słowo. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny, wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeruzalem do Babilonu. Stało się to po wyjściu króla Jechoniasza i królowej matki i dworzan, urzędników Judy i Jeruzalemu, kowali ślusarzy z Jeruzalemu. List wysłany za pośrednictwem Elasy, syna Safana i Gemariasza, syna Hilkiasza, których wyprawił Sedekiasz, król judzki, do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on treść następującą. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów i wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało, A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Gdyż tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych synów, snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie doli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy wzywać mnie będziecie i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Te słowa, myślę, że bardzo mocno zapadły tym, którzy zostali właśnie uprowadzeni do Babilonu. Bo Bóg wyraźnie powiedział, że wy macie tam żyć, tak? Macie zakładać domy, macie dbać o pomyślność tego miasta, kraju. I teraz w jaki sposób oni mieli o to dbać? Nie mieli oczekiwać tego, że już za chwilę Pan Bóg ich zabierze do lepszego miejsca, ale mówił, jest czas, 70 lat. 70 lat tam będziecie. I to jest, to bardzo mocno musiało wpłynąć na tych, którzy szukali słowa Pana. Bo oni po prostu mieli dbać o to. I w jaki sposób mieli dbać? W taki sam, jak w swojej ziemi. O wierność. I tu jest, właśnie była pokazana postawa tych, którzy byli wierni. Kiedy patrzymy się na nasze życie, żyjemy w takich czasach, o których wiemy, że Pan Jezus Chrystus powróci. I 2000 lat temu było mówione, że Jego blisko jest przyjście. To jak blisko musi być teraz Jego przyjście? Jak blisko musimy być, tak? A jednak wciąż Słowo jest dla nas aktualne. Wciąż Słowo mówi nam, że każdy człowiek niechaj się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Mamy w jakiś określony sposób żyć, tak? I w sumie żyjemy podobnie jak ci wygnańcy, którzy byli tam. Z nadzieją na przywrócenie do tej wspaniałej ojczyzny, a jednak mieli dbać o to, żeby w tym kraju, w którym się czuli wyobcowani, tak, czuli się nieswojo, nie mogli, że tak powiem, zagrzać miejsca, tak, bo to było inne niż to, które im nakreślił Bóg. I tak samo my, kiedy myślimy o tym świecie, tak, to możemy się czuć strasznie wyobcowani. Możemy czuć się tacy nieswojo, tak, tacy, że widzimy, że można żyć inaczej, że można żyć lepiej, że można żyć w wysławianiu Boga, że można żyć w miłości Boga, że można żyć w prawdzie Boga, że można żyć w uświęceniu. A jednak z każdej strony jako wierzący jesteśmy atakowani, tak, i poddawani podobnym próbom. Jesteśmy poddawani próbom do wierności, tak, do wytrwałości. I jesteśmy poddawani próbom do tego, żeby nie być, czy żeby być świętymi. I to jest, myślę, dla nas bardzo ważne, żebyśmy jednak dbali o ten kraj, dbali o to miejsce, w którym żyjemy, ale w pewien określony sposób, tak? Tak właśnie jak było to u Daniela, w Bożej wierności. I strzegli w ten sposób, tak? Czasami będzie to nas ciągnęło do różnych odpowiedzialności, czy do różnych, różnej, nie wiem, kary, tak? Czy nagany ze strony władzy. Ale myślę, że w większości do pochwały, tak? Bo kiedy patrzymy się to, co się działo w życiu Daniela, to widać było, że na początku, kiedy miał starcie z jakimś prawem, tak, Bożym i stał przy swoim, później był na niego werdykt, ale było przyznawanie władzy tego, że jednak właściwie myślał, tak, że jednak dobrze postępował, że jednak dobre to było jego zachowanie. I są takie małe rzeczy, w których możemy dostać pochwałę. Pamiętam, że które nie mają związku z tym, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. Raczej powiedziałbym, że to nie jest, bo prawo ludzkie nie wszystkie odnosi się do sprawy grzechu. Jechałem z moim tatą samochodem po rozdawaniu na mieście traktatów i dzwoni ten dyżurny, policjant, bo tam jest numer po zakończonej ochronie, kiedy była głoszona Ewangelia. Oni dzwonią, tak, żeby sprawdzić, czy już wszystko. Jeżeli nie ma ich na miejscu, to dzwonią. Jechaliśmy samochodem i mój tato chciał odebrać telefon. Ja mówię, ale poczekaj, nie masz tego głośnomówiącego zestawu, tak, słuchawkowego. Nie odbieraj, tak? Odbierzesz później, tak? Zatrzymasz się, odbierzesz. I tam po chwili się tato zatrzymał i tam powiedział im, odzwonił do nich, do tych policjantów, mówi, że nie mógł rozmawiać, bo no, nie ma tego głośno mówiącego telefonu, tak? Oni mówią, o brawo, brawo, jaki przykładny obywatel, nie? Więc no, ta rzecz nie jest związana z żadnym grzechem, tak? Czy odbierzesz telefon w czasie jazdy, czy nie, jest prawo ludzkie, które nakazuje. Za chwilę może się to zmienić, tak? Wiemy, że te ludzkie prawa dzisiaj są, jutro ich nie ma. Są w jakiś sposób, ludzie chcą zapewnić bezpieczeństwo innym ludziom, tak? Czy są ustanowione z jakiegoś powodu, ale możemy z tego tytułu też właśnie albo zyskać coś, albo być karani, tak? Ale myślę, że tutaj rzecz rozgrywa się o te większe rzeczy, tak? Które służą nam do tego, żebyśmy no, trwali w wierze, tak? Żebyśmy nie oszukiwali, żebyśmy żyli wiernie, żebyśmy nie szemrali, tak, na władzę. Jest napisane, że mamy się modlić, tak? No a jak się mamy modlić, to raczej nie szemrać, tak? A jak często nam się zdarza szemrać na władzę? Że ci tamto, że tamto, a to tak powinno być. Zawsze z tej strony jest nam łatwiej, tak? Więc myślę, że dobrze jest się skupić na tym, co powinniśmy rzeczywiście robić. Jest napisane, módlcie się o władzę, to módlmy się, tak? Jeżeli twoje stanowisko, tak, czy twoja pozycja społeczna może coś, Bóg może coś przez to zmienić, tak? Przez ciebie, to czyni, postępuj, tak? Ale nie każdy będzie w takiej pozycji społecznej jak ci czterej, tak? Więc myślę, że warto jest myśleć o tym, co możemy robić w danym miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli jestem pracownikiem, to odnosić się we właściwy sposób, tak, do swojego pracodawcy. Był czas, że kiedy mówiłem o tym, że nie miałem zleceń, gdy nie wykonałem jakiegoś tam zadania, później jednak odwróciła się sytuacja i miałem zlecenie od tej osoby, tak? I to są rzeczy, które na dany dzień wyglądają dla nas jak walka na życie i śmierć, tak? Czasami walczymy o to, żeby się utrzymać na powierzchni, o to, żeby utrzymać się w pracy, żeby utrzymać się w jakimś miejscu, w którym jesteśmy, na tym, co nam zależy. Ale to musi być przez wierność, tak? Nie przez niewierność. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. I myślę, że to jest dobre spojrzenie, tak, na ten fragment, że wierność sprawia wytrwałość. I oni, czterech młodych ludzi, tak po prostu pokazało swoim życiem, że ta wierność prowadziła ich do prawdziwej wytrwałości. Do tego, że oni nie uginali się niezależnie od tego, co jakie konsekwencje były. Kiedy czytaliśmy w tym pierwszym rozdziale, to widzieliśmy, że oni chcieli tak postąpić, chcieli być wierni Bogu, nie jeść tych potraw, ale w sumie nie mieli podanych konsekwencji, jakie będą. Oni mogli się po prostu domyślać, tak? Ale później następne sprawy, kiedy mieli się pokłonić posągowi i byli wierni Bogu, powiedzieli, że będą się tylko Bogu kłaniać i nie pokłonią się. Oni wiedzieli, czym to grozi. Ścięciem, tak? Utratą, czy tam nie ścięciem, tylko tym piecem ognistym, tak? W tym momencie. Także łatwiej uczyć się wierności wtedy, kiedy rzeczywiście nie mamy tego noża na gardle przystawionego, i być wiernymi. I Pan Bóg jest taki łaskawy, że On dodaje wiary, dodaje mocy, dodaje wytrwałości. Musimy wykonać pierwszy krok i On tam pomoże, On nas wspomoże. Są takie pewne rzeczy, które trochę mówią nam o tym, o tej naszej wierności, o tym, jak naprawdę żyjemy. Kiedy tracimy wsparcie rodziców, czy nadal stoimy w wyznaniu, że Pan jest moją ostoją, Pan jest moim oparciem? Jak wtedy się zachowujemy? Psalm 27 mówi, że choćby ojciec, matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Jest czas, gdy mówimy, że Bóg jest naszą nadzieją, że Bóg jest naszą radością, Bóg jest naszym pokojem, Bóg jest naszym życiem, ale to tak naprawdę nie w tych naszych słowach, w tych naszych wypowiedzeniach, tkwi sedno, ale w czym? W doświadczeniach. Kiedy prawdziwie doświadczamy, wtedy się okazuje nasza wiara. Kiedy tracimy pracę i oszczędności, czy nadal stoimy w wyznaniu, że Pan jest moim zaopatrzeniem? Kiedy tracimy osobę bliską naszemu sercu, Czy nadal stoimy w wyznaniu Panie z moją radością? Kiedy nasze marzenia ulatują, kiedy marzyliśmy o czymś i to nie nadchodzi. Może to być jakaś szkoła, jakieś plany, jakiegoś związku. I czy nadal stoimy w wyznaniu, że Pan jest moim działem i moim przeznaczeniem? W psalmie 5 jest napisane: Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę Twoją. To jest wspaniałe, kiedy idziemy, coś zamyślamy, mamy jakieś plany i mamy jakieś marzenia i modlimy się do Boga o Jego prowadzenie. I pamiętamy o tym, że On prostuje nasze ścieżki i że wiemy, że On prostuje nasze ścieżki. I gdy tego nie otrzymujemy, to jak wtedy się zachowujemy? Kiedy nie otrzymujemy tego, o czym marzyliśmy? Czy dalej żyjemy w takim przekonaniu, że Pan jest moim działem i kielichem moim, i Ty strzeżesz losu mojego, tak? Czasami Bóg zmienia nasze plany. Chcielibyśmy pójść do jakiejś szkoły, coś zrobić w jakimś kierunku, ale Bóg zmienia to. Jak wtedy się zachowujemy, tak? Albo chcieliśmy wejść w związek małżeński z kimś i coś się dzieje, że nie wchodzimy w ten związek małżeński. Jak wtedy się zachowujemy? Czy wierzymy w to, że Bóg nas w tym prowadzi? To On wyrównuje drogę przed nami. Są rzeczy, które mogłyby nam zaszkodzić. Jeżeli żyjemy z Bogiem i chcemy iść z Nim i czegoś nam nie daje, to może ma inne plany. Może droga, którą byśmy wybrali, zaszkodziłaby nam. Zaszkodziłaby naszej wierze, odciągnęłaby od Boga. Myślę, że powinniśmy więcej ufności w tym składać. Pamiętam, kiedy jako młody człowiek byłem zainteresowany szukaniem żony. I modliłem się do Pana Boga. Panie Boże, szukam żony. Jeździłem na zjazdy, tak, obozy chrześcijańskie. Szukałem żony. I modliłem się. I pojawiały się dziewczyny, tak. Ale Pan Bóg pokazywał, że nie było wierności. Jeżeli nie ma wierności przed związkiem, przed tym, zanim się wchodzi, to czy słuszne jest wchodzić w taki związek? I myślę, że jako ludzie wierzący musimy po prostu ufać Bogu. Że jeżeli się modlimy o coś, jeżeli prosimy o to, żeby Bóg nas prowadził, chronił, pomógł nam wybrać pracę, pomógł być nam w jakimś miejscu, to wszystko to, co jest w naszym życiu, ono służy, tak? Albo jeżeli nie daje, to to nie daje, bo ma powody, o których możemy nie widzieć w tym momencie. A jeżeli daje i nie ma tam rzeczy niewłaściwych, tak, nieczystych, czy wybieramy według Bożych standardów, to to będzie nas budować. I niezależnie od tego, jakie tam rzeczy będą się działy. Możemy wejść do pracy, w której jest ciężko. Ale Bóg nas tam umieścił. Bóg nas tam postawił. Jeżeli postawił, to jesteśmy w stanie to znieść. Jesteśmy w stanie zachować się wierni albo sprawdzić, czy nasza wierność jest, czy jesteśmy wierni. Czy jesteśmy wierni, czy jednak ustępujemy tym rzeczom. Więc jeszcze raz powtórzę, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Bądźmy wierni w tych małych rzeczach, w tych drobnych, w tych codziennych. Sprawdzajmy, czy żyjemy pobożnie, a Bogu resztę zostawiajmy. Módlmy się o siebie. Nie bądźmy źli na Boga, kiedy coś idzie w innym kierunku niż zamyślamy. Żyjmy w zaufaniu do Boga. To wszystko.